Dzień dobry, kochani słuchacze. Witam was w kolejnym odcinku naszego internetowego, magicznego podcastu. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad głęboko filozoficznymi rzeczami. Czyli, tak pokrótce, Maciej z Patrykiem pogadają sobie, czy magia musi mieć sens. No bo zdaje się, że w magii dzieją się dziwne rzeczy. Jakby tak naprawdę wydarzyć się może cokolwiek. W pewnym momencie każdy z nas myśli, oglądając taki magiczny pokaz, ale okazuje się, że no, magia musi mieć jakąś logikę. Mimo to, że doświadczamy niesamowitych zjawisk, wszystko to musi mieć jakieś ręce i nogi i być jakoś tak umiejscowione, nawet w tym dziwnym, magicznym świecie. Temat jest mocny i dość skomplikowany, ale myślę, że tutaj panowie zrobili świetną robotę, żeby wytłumaczyć wam, o co chodzi w zasadzie i jak można nadać magii sens, tak by była logiczna. Zapraszam do odsłuchania i dyskusji. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wy słuchacie internetowego, magicznego podcastu.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Tutaj Patryk.
I Maciej.
Czyli jak zwykle. I dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo, bardzo ważny temat. Na temat, o którym większość magików zdecydowanie powinna myśleć dużo więcej. Nawet jeśli myśli o nim dużo.
A jest na tyle ciekawy ten temat, że większość magików nie myśli o nim w ogóle.
Tak, co, jak domyślasz się, drogi słuchaczu, może być całkiem sporym błędem. A czemu? Dowiesz się w tym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
Boże, jaki jesteś dynamiczny.
Oje. Oh yeah.
No, a temat jest
na prostu tyle... liczę na karierę w radio kiedyś. Czy w radiu, nie wiem. Pamiętam, że kiedyś ludzie mówili, żeby tego nie odmieniać. Ale czyli... ja uważam, że powinno się odmieniać.
Czyli więc... szykujesz na nowy lockdown, tak?
Tak jest.
No, a temat jest o tyle istotny, że nawet jeżeli jesteś odbiorcą magii, nie magikiem, to prawdopodobnie temat jest ten bliższy dla ciebie niż dla większości magików. I co więcej, nawet jeżeli nie zdajesz sobie tego sprawy, to przyswajasz obraz świata przyswojony przez magika i próbujesz go rozpaczliwie interpretować na podstawie strzępków informacji i niezwykłych fenomenów, których doświadczasz.
Bo dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, czy magia musi mieć sens.
No nie musi, no bierzesz jajko, zmieniasz ją we wstążkę, dziękuję, dobranoc.
Wstążka potem zmienia się w albatrosa i odlatuje.
Fur.
Magia bardzo często rozumiana jest jako coś właśnie bezsensownego, jako coś naruszającego prawa logiki i nie mające większego właśnie tutaj związku z rozsądnym myśleniem. Czasem wręcz magia jest przedstawiana jako zaburzanie praw fizyki. Bo jako, że czasem nam zdarzyło się kiedyś wystąpić obydwu z nas, to czasem zdarza się, że ktoś nas zapowie przed wyjściem na scenę. I nie wiem jak u ciebie, Macieju, ale u mnie bardzo często zdarzało się, że ktoś mówił, że będę właśnie przeczył prawom fizyki.
No to czy zapowiadacze to jest temat na osobny odcinek, na osobny podcast. Ale rzeczywiście, jeżeli posłuchamy tego, co ludzie mówią przed naszym pokazem albo po naszym pokazie, jak to interpretują, to gwałcenie logiki, gwałcenie tej wiedzy o świecie jest dosyć popularnym, że tak powiem, memem.
Tak, no sposobem rozumienia po prostu.
Tak.
Moim zdaniem używanie słowa mem jako po prostu temat przewodni czy uniwersalne pojęcie rozumiane przez ludzi jest bardzo błędne i tutaj mówię do ciebie, Kamilu, który nadużywasz tego słowa. Przez ciebie zaraziłeś też Macieja nim.
Ja się to... Zaraził mnie pan Dawkins, a nie pan Kamil, po pierwsze. A po drugie, mówię o memie jako samoreplikującej się informacji, która zakaża mózgi i zagnieżdża się tam. Ale zostawmy to. To jest temat na zupełnie inny odcinek i prawdopodobnie zupełnie inny podcast.
Dokładnie tak. Jeśli interesuje was nasze podejście do lingwistyki i wykorzystania języka polskiego w codziennym życiu, a także w dysputach, dajcie nam znać, bo jeśli nikogo to nie interesuje, a podejrzewamy, że tak jest, to nie będziemy tworzyć takiego podcastu.
Znaczy i tak go nie będziemy tworzyć, bo...
Bo nie ma czasu.
Dokładnie tak. Więc do brzegu, ziomeczku, do brzegu.
Tak, więc Zdarzyło nam się być przedstawionym jako zaburzacze praw fizyki, zaburzacze logiki i ogólnie ci, którzy robią, że to wszystko nie ma sensu.
Niszczyciele świata. No ale z drugiej strony trudno się dziwić widzom, bo jeżeli bierzesz monetę i puszczasz ją, ona spada na dłoń, a po chwili ona z dłoni wlatuje w górę, to przeczysz grawitacji, prawda?
Teoretycznie tak. W praktyce również. No przecież grawitacji, no nie ma tutaj co mówić wiele, że tak lub nie dywagować, bo magia nie ma sensu, a zarazem ma sens. Czyli tak i nie. Tak, jestem za, a nawet przeciw.
Okej.
Okay. I zaraz do tego dojdziemy. Czemu magia może taka być i przy okazji mieć sens?
Magia może być oksymoronem.
I paradoksem. Naraz. We dwóch różnych miejscach naraz. Albo 12, zależy gdzie ją zaobserwujesz. Ale nie wchodzimy tutaj w fizykę kwantową, bo już i tak dzisiejszy odcinek zmierza na manowce.
Tak jest.
Więc magia musi mieć sens. Musi mieć wewnętrzną, własną logikę. I tak, to jest właśnie bardzo ważne. Magia zaprzecza logice, którą znamy z świata codziennego, zaprzecza tym prawom fizyki, zaprzecza temu, co wiemy o świecie w jego normalnym stanie. Magia ma tą rzeczywistość wziąć i trochę wykręcić, trochę wyciągnąć nam ten dywan spod nóg, jak to lubi mówić Gareth Thomas, ale musi to robić w sposób właściwy dla siebie, w sposób spójny i logiczny. Mimo, że ta logika nie do końca jest tą, którą znamy z każdego zakamarka naszego normalnego świata.
I tu się z tą absolutnie nie zgodzę, z tego względu, że ta logika jest tą logiką i jeżeli ta logika nie była, magia nie byłaby zakorzeniona w tej logice świata, to nie mogłaby być magią. W związku z tym to stwierdzenie, że magia przeczy grawitacji jest zupełnym zaprzeczeniem, bo magik tylko dowodzi istnienia grawitacji, pokazując coś zupełnie przeciwnego. Bo jeżeli ja wezmę i sprawię, że moneta z mojej ręki poleci do góry, co wydaje się być przeczeniem grawitacji, żaden z widzów tego nie jest w stanie powtórzyć. I trudno o lepsze udokumentowanie tego, że grawitacja jest bezwzględna i stała, niż zaprzeczenie jej na moment.
I tutaj ja się z tobą nie zgodzę.
O,
bo lepszym sposobem na udowodnienie, że grawitacja jest i jest niezaprzeczalna, jest po prostu puszczenie tej monety.
Tak, tylko że ty mówisz o podejściu takim logicznym, a ja mówię o podejściu bardziej praktycznym, bo ile osób z nas, ile osób dookoła nas zadaje sobie pytanie, czy grawitacja istnieje. Większość z nas bierze to za fakt autentyczny.
Nie, większość osób bierze to po prostu za fakt.
Tak, bierze to za fakt autentyczny.
Nie, za po prostu fakt. Dzisiejszy odcinek jest też trochę dywagowaniem na temat lingwistyki.
A lingwistyka będzie nas wracała. Więc większość z nas po prostu wie, że rzeczy są. I jeżeli pokażemy, że rzeczy przez moment nie są tym, czym są, to ci ludzie muszą na nowo spojrzeć na coś, co wiedzą. Jeżeli banknot pojawi się w cytrynie i widz wyjmie, rozkroi tą cytrynę i wyjmie banknot z tej nieszczęsnej cytryny, to będąc razem w Biedronce czy innym supermarkecie, na każdą cytrynę spojrzy inaczej.
Więc to nie udowodni mu, że cytryna w sobie ma co za każda cytryna.
Dokładnie tak.
Czyli tak naprawdę zaprzecza temu, co powiedziałeś przed chwilą.
Nie, on świat zaprzecza magii. Magia jest w tym momencie, ma tą swoją logikę i ta logika jest taka, coś się stało, ale przecież to się nie stało i dlatego to jest właśnie magia. I dlatego właśnie pokaz magiczny, o czym będziemy mówić później więcej, musi mieć swoją własną, wewnętrzną logikę, która istnieje tylko i wyłącznie w bańce, którą tworzy magik.
Tak, ta logika rzeczywiście musi się odbić od logiki naszego normalnego świata, bo inaczej będzie dla nas zupełnie niezrozumiała tak naprawdę, bo jeśli magik postanowi stworzyć złudzenie tego, że przedmiot o dużej masie, ze względu na to, że ma masę, jest w stanie przyciągać inne przedmioty, to jakkolwiek dla nas absurdalnie by to nie brzmiało, to jest po prostu grawitacja. Więc tutaj magik nie wspiera się na zaprzeczaniu logiki, którą znamy, tylko tak naprawdę no, trochę się rozjechał z celem, bo udowadnia coś, co jest oczywiste dla każdego i tak nie wymaga dowodów.
Tak, ale jeżeli magik przeczy tej grawitacji i ta moneta położona na dłoni odlatuje w górę w sposób niewyjaśniony, to magik nie zaprzeczył prawu grawitacji. On pokazał, że jest w stanie z niego zakpić, ale tylko na moment i grawitacja dalej istnieje. Ona nie została obalona, ona nie została zaprzeczona. Nikt o zdrowych zmysłach nie powie, grawitacja nie istnieje, bo widziałem, jak moneta odlatuje w górę. Ludzie po prostu zauważą, że istnieje grawitacja, będą wiedzieli, jak ona działa, ale nikt nie zmieni swojego poglądu na świat, nie wiem, na fizykę, na kosmologię, na podstawie tego, że jakiemuś magikowi jakaś moneta poleciała w górę.
Tak, i budując na tej logice naszego świata, magia tworzy swoją własną. Ale czym właściwie może być taka własna logika? Bo my tu o niej mówimy, ale zastanówmy się nad tym, czym ona właściwie jest.
No czym?
Wszystko, co dzieje się wewnątrz magii, musi być spójne. Bo to, że zaprzeczamy przyczynie i skutkowi, które znamy z normalnego świata, nie znaczy, że to mogą być losowe przyczyny powodujące losowe skutki. Nie, nie, nie. To, co wykonuje magik, musi być związane z tym, co się dzieje. Jeśli magik pstryka w palce, a moneta nagle zaczyna lewitować, to wiemy, że to pstryknięcie w palce najprawdopodobniej jakoś wpłynęło na to lewitowanie monety.
Tak, w dzisiejszych czasach pstrykanie jest bardzo popularne, ale jeszcze 40 lat temu w świecie magii takim motywem przewodnim było przeciąganie cieniem dłoni nad przedmiotem, na który chcemy wpłynąć.
Kiedyś bardzo popularne były też wypowiadanie magicznych zaklęć.
Dokładnie tak.
Które do dzisiaj zostały w niektórych aspektach. I to też wówczas wypowiedzenie konkretnej inkantacji sprawiało, że działa się magia. Że wola magika stawała się rzeczywistością.
I jeszcze wcześniej, jakbyśmy się cofnęli, to byłoby uderzenie kosturem o ziemię.
Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystywanie różdżki i machanie nią, uderzanie nią, stukanie też często było właśnie tą przyczyną, która powodowała wydarzenie się magii.
Tak. I nawet jeżeli uznamy na moment, że wszyscy magicy kłamią i to, co do czego doświadcza widz, jest oszustwem, to pstryknięcie, to machnięcie różdżką, to wypowiedzenie zaklęcia tworzy logikę tego. I pozwala widzowi zapomnieć. Nawet logiczny, racjonalny widz widzą coś takiego, myśli, okej, no to jest to pstryknięcie. I kiedy to pstryknięcie wróci drugi raz, wróci trzeci raz, to w tym momencie widz uznaje, okej, on robi coś tym pstryknięciem. Nawet jeżeli nie wierzy w to całkowicie, to staje się to bardzo teatralne i powstaje, tak jak powiedzieliśmy, spójna wewnętrzna logika. I to pstryknięcie staje się czymś innym niż poza tym pokazem magicznym.
Dokładnie tak. Na przykład, kiedy weźmiemy kawałek papieru, podpalimy go i chwytając ten płomień, zmienimy go w kostkę lodu, co niektórzy magicy dokonują.
Albo lizaka.
Ja wolę kostkę lodu, lizak jakoś tak mniej mi tutaj pasuje teatralnie. To logika jest taka, że ten papierek spalamy po to, żeby wziąć z niego energię. Tą energię przekształcamy wówczas w pojawienie i zamrożenie wody w kostkę lodu. I jakkolwiek jest to absurdalne w codziennym życiu, to jednak ma to jakiś sens. Ma to jakąś logikę, którą jesteśmy w stanie zrozumieć. Jesteśmy w stanie w głowie przedstawić sobie ten ciąg zdarzeń, który prowadzi od punktu A do punktu B.
I to jest fascynujące, bo zależy od tego, jak głęboko chcesz kopać, jak bardzo intelektualny, czy też wręcz przeintelektualizowany pokazy chcesz robić, możesz ten prosty efekt zaprezentować jako cofnięcie entropii.
Na przykład, tak, to też może być to. Też bazujemy na znanej teorii, znanym systemie działającym w naszym logicznym świecie, jakim właśnie jest entropia i jej postępowanie. I bazując na woli magika, cofamy ją.
Tak, oczywiście ja nie namawiam cię, drogi słuchaczu, do tego, żebyś mówił widzom, a teraz zaprezentuję Państwu cofnięcie entropii za pomocą czegoś. Nie, nie mieszkamy już w XIX wieku i tego typu pokazy już się przejadły.
Rozrywka troszkę się rozwinęła od tego czasu, nasze postrzeganie drugiego człowieka też i świata na pewno, więc warto podejść do tego trochę bardziej współcześnie.
Tak, tym bardziej, że publiczność, za chwilę o źródłach inspiracji będziemy mówić więcej, ale publiczność stała się bardzo kreatywna. Wystarczy spojrzeć na ilość teorii w internecie na podstawie absolutnie wszystkiego. I wystarczy spojrzeć na to, jak ludzie na podstawie, nie wiem, serialu takiego jak Rick and Morty tworzą elaboraty naukowe na temat tego, co robi ten zielony pistolecik strzelający różowym promieniem. Spoiler alert, to jest narysowane. To nigdy nie istniało. Ten promień nie istnieje. Ci ludzie tam nawet nie istnieją, bo nie są ludźmi, to są kreski. Ale ludzie są w stanie uwierzyć to na tyle, że tworzą na podstawie tego teorię i ten pistolet jest w tym momencie monokulerowym rozdrabniaczem hadronów, tak?
Akurat w to się nie wczytałem, więc nie wiem, do czego tam ludzie dotarli, ale tak, rzeczywiście powszechna nasza ludzkość jest coraz bardziej nasycona najróżniejszymi ideami i wolny dostęp do internetu sprawia, że wszyscy mogą się dzielić wszystkim bez jakichkolwiek praktycznie kosztów, co sprawia, że to nasycenie różnymi dziwnymi pomysłami rozwija się geometrycznie, jest tego coraz więcej. Dzięki temu jesteśmy w stanie coraz łatwiej sobie wyobrażać wszystko, coraz łatwiej jakoś wyjaśniać sami przed sobą, no bo w końcu jesteśmy w tym coraz lepsi, bo więcej tego robimy. I musimy być też na to gotowi.
Tak, a jeżeli myślisz, drogi słuchaczu, że nie potrzeba tego robić, że ludzie chcą się po prostu zaskakiwać, to rzucę ci kamyczek do twoich rozmyśleń. Darren Brown osiągnął sukces. To jest fakt. Po tym jest najgorszym, co zdarzyło się mentalizmowi, o czym mówiliśmy więcej w jednym z naszych odcinków, do słuchania którego serdecznie cię zachęcam. I Darren Brown od samego początku tworzył wewnętrzną logikę swoich umiejętności. On mówił, wszystko co Państwu prezentuję to mieszanka psychologii, wywierania wpływu, manipulacji oraz efektów magicznych. I to kazało ludziom nie tyle szukać metod jego fenomenów, czy efektów, czy rutyn. To kazało ludziom zastanawiać się, to była manipulacja, czy to była psychologia. A może to była po prostu sztuczka. I ludzie szukali w tym momencie czegoś innego niż tylko rozwiązanie, jak on to zrobił. Oni szukali kierunku, w którym mogą iść.
Tak, szukali właśnie tej wewnętrznej logiki, mimo że bardzo często mogli nie zdawać sobie z tego sprawy, ale tak zbudowane są nasze umysły. One szukają powiązań między punktem A a punktem B, przyczyna i skutek, i ta wewnętrzna logika w końcu wykrystalizuje się nam w umyśle, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie.
Widzę buziu w tej chmurze.
Dokładnie tak. Widzenie buziu w chmurzu też jest akurat przykładem tego, że patrzymy na coś, co no, nie ma sensu, jest przypadkowo stworzone, a jednak my widzimy tamtą buzię, mimo że jej nie ma, ale ją widzimy. Bo doszukujemy się logiki tak bardzo, że w końcu sami przekonujemy siebie, że tam coś jest.
Jednym ze źródeł magii jest podejście do magii, że ludzie szukali pewnego rodzaju wzorców. Jeżeli była susza, to jest przykład bodajże z pana Frasera ze Złotej Gałęzi, była susza i nie padł deszcz i chłopi umierali. I nagle jeden chłop zły szedł i zobaczył kruka, który chodzi sobie po polu i zabił go kamieniem. I nagle spadł deszcz. To w tym momencie, kiedy przyszła następna susza, ten rolnik zaczął z kamieniem biegać i szukać kruka. I być może rozbił głowę temu krukowi złym kamieniem, więc nie spadł deszcz. Więc szukał odpowiedniego kamienia. Jeżeli damy temu procesowi kilka pokoleń, to nagle zabijanie kruków trójkątnym kamieniem w dzień letniego przesilenia powoduje, że będzie padał deszcz.
Co więcej, może się stać wręcz rytualnym, powtarzalnym, tradycyjnym zachowaniem, które dana społeczność będzie no, kultywowała i będzie uważała za coś niemalże świętego.
No i tak jest, bo jeżeli myślisz, że takie rytuały zniknęły, to nie, bo prasłowiański rytuał zakopywania płodów w ziemi na wiosnę, tak naprawdę, jak twierdzą niektórzy badacze, żyje do dziś. Jest to ukrywanie prezentu na Wielkanoc. Jest to germańskie poszukiwanie jajeczek na Wielkanoc.
Tak jak kiedyś składano bogom ofiary, wieszając zwierzęta na drzewach, to teraz też mamy do tej...
Tak.
Przetworzone to troszkę i dzisiaj wieszamy bombkę na choince.
W dzień święta Mitry składało się ofiary ze zwierząt. Wikingowie z kolei wieszali żywe zwierzęta na choinkach, czy też na gałęziach, czy też na patykach.
Czasem nie tylko zwierzęta, czy czasem wieszali też ludzi.
To często, to niewolników.
No dla nich to może nie byli ludzie, ale to jednak byli ludzie.
Tak, zdecydowanie. I ten zwyczaj również przetrwał w bardzo symboliczny sposób, ale ta tradycja dalej jest kultywowana. Więc zobacz, jak wielką siłę mają rytuały, nawet magiczna logika, taka bezsensowna. Bo powiedzmy sobie szczerze, powieszenie kogoś na drzewie nie spowoduje, że będziesz silniejszy.
Zdecydowanie nie. Aczkolwiek to jest właśnie coś, co jest nawet opisane i nazywa się myśleniem magicznym.
Tak jest.
Jest to po prostu tak naprawdę niezbyt sensowne wiązanie przyczyny ze skutkiem, mimo że tak naprawdę dane zachowanie wcale nie jest przyczyną danego skutku.
I myślenie magiczne jest bardzo głęboko zakorzenione. Zresztą pewnie o tym pogadamy kiedyś, o tym kiedy indziej, bo to jest fascynujący temat.
Tak.
Bo zaproponuj kiedyś swojemu znajomemu ateiście, żeby podpisał pakt z diabłem.
To chyba ktoś przeprowadzał takie badania.
Darren Brown dorobił takie pokazy.
Tak, i właśnie większość ateistów, którzy mówią, że nie wierzą w nic, kiedy zaproponowano im podpisanie cyrografu, z własną krwią najlepiej.
Tak, takiego prawdziwego, o północy, z rytuałem, z odwróconymi krzyżami i w ogóle, nagle się okazuje, że jednak ateistami nie do końca są.
Bo jednak nie chcą tego, bo się boją.
Nie wierzę w duchy, ale boję się ich.
Tak, to właśnie takie coś. To jest bardzo mocno zakorzenione w nas i świadomość tego jest, mi się wydaje, niezbędna do tego, żeby zrozumieć do tego, o czym zaraz będziemy mówić.
Tak, więc logika wewnętrzna magicznego pokazu nie jest kopaniem się z koniem. Jest coś naturalnym, co my jako magicy bardzo często ignorujemy, ale nie powinniśmy byli tego robić. Bo to tam jest, to czeka, to jest po prostu pomoc dla nas.
Tak, zdecydowanie powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, powinniśmy z tego korzystać, bo dzięki temu nasza magia będzie mocniejsza, a nasi widzowie będą lepiej się bawić.
Tak.
I jeśli już teraz zastanawiasz się, ale jak mam zbudować taką logikę? Jak pokazać, że ta potargana przez mnie gazeta nadal jest cała, żeby to miało sens, a nie, że o, patrzcie, hop, siup i jest całe, he, he. I otóż, drogi iluzjonisto, który zastanawiasz się właśnie nad tym problemem, możesz szukać inspiracji.
Przyszliśmy ci w sukurs.
Inspiracji jest dużo.
Jesteśmy tu dla ciebie.
Inspiracji jest tyle, że prawdopodobnie nie dasz rady przyswoić ich wszystkich w ciągu swojego życia. I jeśli już zastanawiasz się, o czym my właściwie gadamy, to już tłumaczę. Magia istnieje. Magia istnieje wszędzie, praktycznie gdzie się rozglądniesz, a właściwie w tworach kultury. Jeśli kiedykolwiek przeczytałeś książkę, zobaczyłeś film, pograłeś w grę komputerową, przeczytałeś komiks, albo pooglądałeś komiks, popatrzyłeś na obraz, cokolwiek. Magia jest tam nieodłącznym elementem, który pojawia się bardzo często. I jeśli trafisz na coś dobrze stworzonego, to ta magia w tym dziele ma swoją własną logikę. I jest to, jeśli to jest rzeczywiście dobrze zrobione, logika się nie wykracza nigdzie, świat działa całkiem dobrze i wszystko wydaje się całkiem sensowne i możesz na to spojrzeć, zastanowić się i wykorzystać troszkę dla siebie.
Co więcej, ty to już wszystko wiesz. Jeżeli skończyłeś szkołę, jakąkolwiek, mam na myśli jakąkolwiek, nie wiem, podstawówkę, gimnazjum czy liceum.
Ale przykładając się oczywiście do lekcji.
Albo po prostu będąc na tym lekcjach, to prawdopodobnie słyszałeś coś o Królu Arturze. Prawdopodobnie słyszałeś coś o Achillesie.
Nie wiem, czy kojarzysz takiego gościa jak Shakespeare. On tam z tej całej magii lubił korzystać.
Czy inny Leśmian.
A nawet jeśli czytałeś coś, co nie wszyscy uznają za literaturę i jesteś na przykład fanem Harry'ego Pottera, to podejrzewam, że magię znasz całkiem dobrze.
Ale Harry Potter to nie jest literatura, nie będziemy o tym mówić. Więc, dlaczego ty mówię? Bo zobacz, taki Achilles, najpotężniejszy wojownik na świecie, któremu bogowie mówią, słuchaj, możesz sobie żyć długo i wspaniale, albo żyć krótko i mieć wieczną chwałę. I jak pojedziesz tam pod to miasteczko, to wezmą i cię tam zaciukają. I Achilles wie, co się stanie i jest zanurzony cały w niezniszczalności na parze, tylko ta pięta tam wystaje, nie? I on tam jedzie i ginie, bo trafia go strzała w piętę i Achilles umiera. Spoko. Historia jest głupia jak but. Przetrwała do dzisiaj i jest wspaniała. Możemy się z niej wiele nauczyć, możemy wyciągnąć z niej wiele wniosków i ludzie tego nie kwestionują.
Tak, ale przecież nie mamy żadnych sadzawek, które sprawiają, że jesteś niezniszczalny.
A potem wystarczyło go puścić na moment albo złapać za drugą piętę.
Tak, no bez sensu. Jakaś tak głupia ta jego mamuśka była. No, to nie chciała mieć niezniszczalnej dłoni, jak go tak zanurzała?
No, na przykład.
No, mech.
Chociaż jakby robiła sobie paznokcie, jakby było niezniszczalne.
To dlatego, to na pewno.
Ale widzisz, co teraz się stało, drogi słuchaczu? W tym momencie my weszliśmy w tą logikę. I w tym momencie my już ta logika, to ziarno głupoty, bo to jest głupota, powiedzmy sobie szczerze, zadłużanie dziecka w niezliczalnej sadzawce i on umiera tam, bo pięta jest niezanurzona. Mimo wszystko jest na tyle prawdziwa, że w tym momencie już się pojawił pomysł tego, że jak ona by robiła sobie paznokcie, potrzebowałaby, nie wiem, jakiegoś niezniszczalnego pilnika z bogów, z meteorytu. Excalibura musiałaby sobie zdobyć, ale, żeby sobie szlifować paznokcie.
Ale wówczas mogłaby z tego samego materiału istnieć broń, która byłaby w stanie zabić Achillesa. Tak. Więc tak naprawdę nie byłby niezniszczalny.
Więc gość, który robił pilniki do paznokci, mógłby robić bojowe pilniki do paznokci.
Tak, więc po co to w ogóle ta sadzawka? Nie ma sensu, skoro i tak jesteś w stanie zabić niezniszczalną osobę.
Tak, trzeba by zrobić jakąś lepszą. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mamy na myśli.
Ten pomysł, absurdalny jaki by nie był, jesteśmy w stanie rozwinąć, jesteśmy w stanie wysunąć z niego wnioski, jesteśmy w stanie pociągnąć go tak daleko, że jesteśmy w stanie nawet stworzyć z tego całkowicie odrębną historię lub system tej całej magii wewnętrznej.
Tak. I teraz wróćmy nawet do przykładu, który zaproponował Patryk. Gazeta Potargana jest scalona cała, no nowa.
Tada!
No robisz to, w porządku. Tylko dlaczego tak się dzieje?
Tak. Co się właściwie wydarzyło? Czemu ta gazeta jest cała?
Bo większość iluzjonistów starej daty, z całym szacunkiem do tych panów, są leniwymi kluchami. I dla nich, nawet byli w czasie swojej świetności. Chodzi mi o to, że kiedy oni scalają tą gazetę, to po prostu scalają tą gazetę i mówią, to jest iluzja. I nie mówią, potarganie gazety było iluzją, nie mówią, scalenie gazety było iluzją, tylko to jest iluzja. Wszystko, co widziałeś, jest iluzją. I to jest podejście lenia. Bo wystarczyłoby wziąć gazetę i podczas targania powiedzieć, to nie dzieje się naprawdę, to, co widzicie teraz, jest iluzją. I w tym momencie mamy już ten fenomen, który tworzy tą logikę, z którego można budować dalej. Można było podejść w drugą stronę, potargać gazetę naprawdę i powiedzieć, ona nie scaliłaś naprawdę, jest iluzją i dać ją widzowi, żeby sprawdził i widz widzi, że ona jest naprawdę, a jednocześnie słyszy, że jest iluzją. I w tym momencie powstaje magia, powstaje paradoks, powstaje oksymoron, powstaje coś niemożliwego.
Tak, bo zaczyna istnieć jakiś właśnie proces, na którym ta cała nasza logika normalna się zmienia i biegnie troszkę inną drogą. i ten proces łączy punkt A z punktem B. Bo jeśli tego procesu zabraknie, to będzie takie, ha, patrzcie, umiem coś takiego. No, nie wiemy, co to jest, więc czemu mamy się tym przejmować? No, okej, okay, nara, idę dalej.
Tak, i to bycie leniwą kluchą nie dotyczy tylko i wyłącznie naszych starszej daty iluzjonistów. Na Zachodzie bardzo wielu iluzjonistów z takiej średniej półki zapytani, ale jak to się dzieje? Oni mówią, it's magic. Ale co jest magic?
Tak, o co chodzi? Czyli, ale to czym jest to magic w takim razie? Bo jeśli taki magik powiedziałby, ale ktoś zapytał go, ale to jak to się wydarzyło? A on by powiedział, wydarzyło się, gdyż tak chciałem.
W tym momencie już dzieje się coś nietypowego. W tym momencie dzieje się abrakadabra, czyli jak mówię, mag staje się potęgą.
Tak, jego wola zmienia rzeczywistość. Ale jeśli mag powie, bo ta gazeta się scaliła i ktoś się zapyta, ale co się dzieje? I mag powie, cofnęliśmy się w czasie. Albo cofnęliśmy entropię. Albo na początku mieliśmy tylko wizję potencjalnej przyszłości. Cokolwiek.
Albo doświadczyłeś halucynacji.
Tak. Tworzymy jakiś proces, który jest jakkolwiek głupi i absurdalny, jest logiczny. I tak. Ma sens. Tak. Mimo, że nie ma, to ma.
I mając ten proces, jesteś, drogi słuchaczu, w stanie na nim budować. Bo jeżeli staliłeś tę gazetę i iluzją było targanie, to masz bardzo ciekawy efekt. I efekt nie jest położony tam w tym, że ta gazeta się staliła. To zaskakuje widzów, to jest wow, o, nie wiem, jak on to zrobił, haha. Ale twierdzenie, które dajesz, jest nie do obalenia. Twierdzisz, nie targałem tej gazety, mimo że twierdzicie, że targałem. Oni nie są w stanie tego obalić. W związku z tym, kiedy robisz później ambitną kartę, czyli jeżeli jesteś laikiem, to ci powiem, karta włożona do środka, pojawia się u góry, klasyk magiczny, i powiesz, ja wcale nie wkładam tej karty do środka. I pokazujesz widzom, że wkładasz tą kartę do środka, a potem ta karta jest u góry, to w tym momencie wykorzystujesz zupełnie inny efekt, wykorzystujesz zupełnie inny rekwizyt, wykonujesz zupełnie coś innego, ale dla widzów fenomen tego, ta logika zostaje taka sama. Robisz coś, czego nie robisz, a widz twierdzi, że to robisz.
To brzmi wszystko dosyć dziwnie i skomplikowanie, ale tak naprawdę jest dosyć proste.
Szczególnie, że inspiracji jest wszędzie pełno i nie powinieneś słuchać nas. Powinieneś posłuchać inspiracji, które za chwilę ci zaproponujemy.
Bo tak jak mówiłem wcześniej, to naprawdę jest wszędzie. Wystarczy, że sięgniesz do czegokolwiek.
I mamy na myśli naprawdę czegokolwiek.
Tak, sięgnijmy do czegoś, co jest bardzo popularne obecnie, co prawda teraz w formie Netflixowego serialu, ale tak naprawdę miał pierwowzór w postaci książek, opowiadań. I mówię tutaj o świecie Wiedźmina. Bo jeśli zdarzyło ci się czytać dzieła pana Sapkowskiego na temat Wiedźmaka...
To są te fanfiki o grach?
Tak, tak, on to napisał po tych grach właśnie. To wiesz, że magia wynika tam z zdolności poszczególnych osób, takich, z którymi się najczęściej rodzą lub rozwijają, aczkolwiek, żeby korzystać z niej, oni muszą zaczerpnąć mocy z jakichś żywiołów. I jeśli przypomnisz sobie moment, w którym Yennefer zakazywała Ciri korzystać z mocy ognia, to idealnie zrozumiesz, że żeby ona mogła zmienić świat według swojej woli, to najpierw musi tej energii w jakiś sposób zaczerpnąć. I właśnie dzięki tej energii jest w stanie później zmieniać świat.
I wszystko, co dzieje się od tomu trzeciego, no, tomu trzeciego możemy śmiało założyć, a jest konsekwencją korzystania z mocy ognia, bo wiąże się z tym pewna cena do zapłacenia i to nie jest miła cena. I to jedno zdanie tworzy logikę korzystania z magii.
Tak, i później jako czytelnik rozumiemy właściwie, co się dzieje, mimo że w naszym świecie takie rzeczy są absolutnie niemożliwe.
Tak, i ten świat dlatego książkowy jest tak diablo prawdziwy, bo... Nie mówiąc o tym pastiszu Netflixowym, gdzie Wiedźmin bez ręki krzesa znaki kikutem, nie mówiąc o grach komputerowych, które wzięły ten głęboki i wspaniały świat, zdeptały i zrobiły z niego plastelinową papkę. W książkach Geralt nie jest w stanie posługiwać się magią, dlatego że nie jest w stanie czerpać, nie jest w stanie się podporządkować temu i nie jest w stanie robić tylko prymitywne znaki. Zasadniczo te znaki mógłby robić każdy.
Wystarczy znać odpowiedni układ palców i mieć jakąkolwiek wolę.
Tak, i szczytem znaku Igni jest załatanie kociołka, co dzieje się w jednym z opowiadań, które Jaskier buchnął z płotka.
I to nie jest tak jak w grach, że Geralt jest w stanie strumieniem ognia strzelać z dłoni i spalać wszystkich wrogów na popiół, bo logika wewnętrzna magii w świecie książek jest zupełnie inna.
Tak, ale jeżeli zamkniemy się tylko i wyłącznie na gry, to w tym momencie tamta logika również ma sens. Geralt umie pewne zaklęcia i po prostu się ich uczy i umie je robić lepiej. Ale jeżeli postawimy książkę obok gier, to w tym momencie dla fanatyków książek, do których zaliczamy się z Patrykiem obydwaj, a gra jest w pewien sposób wręcz obrazoburcza, bo niszczy nam logikę tego, co stworzył pan Sapkowski.
Tak, niszczy nam tą nielogiczną w naszym świecie logikę wewnętrzną świata i magii, bo wchodzi z czymś, co tak naprawdę wiemy, że w tej już ustabilizowanej logice no nie ma sensu. I jest to też bardzo znaczące, bo jeśli ty jako iluzjonista ustabilizujesz pewną logikę w swoim pokazie, w swojej postaci, we wszystkim, co robisz, i twoi widzowie się do tego przyzwyczają, a potem nagle dojdziesz do wniosku, a to przy tym jednym efekcie mogę to naciągnąć, ta logika może być całkowicie inna i zrobię coś zupełnie bezsensownego wobec niej, ale w zupełnie innym kontekście miałoby to sens. To w tym momencie wprowadzasz tak, no, coś, co nie powinno mieć miejsca. Wprowadzasz grę do świata książki, jeśli to tak ujmę już metaforycznie, jeśli chodzi o Wiedźmina. I pytanie, czy jest to dobre?
Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Ale zwróć jednocześnie uwagę, jak wiele możesz się nauczyć ze świata magicznego gry, jak wiele możesz nauczyć ze świata książki, jak wiele o tym, co ty robisz, można nauczyć się patrząc na obydwa te źródła i konfrontując to, co w nich zostało stworzone. Bo one sobie przeczą, muszą sobie przeczyć, bo gra musi być grą, gra musi być fajna, a książka musi być prawdziwa, książka musi być trudna dla postaci, tak, dla bohaterów. Ale ten kontrast pomiędzy jednym źródłem a drugim źródłem doskonale pokazuje to, jak widzowie podchodzić będą do przeczących sobie efektów w twoim pokazie.
Tak, bo sam możesz stworzyć coś, co będzie obrazoburcze dla tego, co stworzyłeś wcześniej. Ale nie skupiajmy się tylko na Wiedźminie, bo zacznijmy może z tego Harry'ego Pottera, który jest bardzo popularny i do dzisiaj możemy tutaj znaleźć w naszym świecie bardzo wielu fanów i ludzi, którzy właśnie magię kojarzą tylko z Harrym Potterem i tym światem Wizarding World, jak to dzisiaj jest nazywane.
Są tam w tym świecie również ludzie, którzy na Harry'ego Pottera patrzeć nie mogą, bo Harry Potter, czerpiąc właśnie z rozmaitych źródeł magii, stworzył magiczny kociokwik i stworzył system magii, który nie ma sensu.
Tak, system magii w Harrym Potterze bardzo w wielu miejscach się wykrzacza, więc nie będę tutaj wchodził w magiczne istoty, gobliny i tak dalej, ale zastanówmy się nad tym systemem, który tam jest dla ludzi. Ludzie rodzą się albo jako mugole, którzy nie mają żadnych zdolności magicznych, albo jako magowie. Plus mogą się też rodzić z różnym poziomem swojej magicznej energii. Dodatkowo, żeby z niej korzystać, muszą poznać odpowiednie inkantacje, odpowiednie gesty, najczęściej wspomagane różdżką, której wypełnienie jest też bardzo znaczące, bo zazwyczaj wykonywane jest z różnych magicznych istot, które mają tą magię też w sobie, tylko mocniejszą niż ludzie. I dzięki temu wykorzystaniu tej różdżki, inkantacji, odpowiedniego gestu, ci magowie są w stanie nakierować swoją wewnętrzną energię magiczną i zmieniać świat według własnej woli.
Cofać się w czasie, tak?
Cofać się w czasie, lewitować różne rzeczy, otwierać zamki,
latać na miotle,
dokładnie, no wszystko, co znacie z książek Harry'ego Pottera. I no, gdyby ktoś nam powiedział to w normalnym świecie i stwierdził, że to jest fakt, to byśmy go wyśmiali, ale w wewnętrznym świecie książek ma to sens. I w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, tutaj nie będę przytaczał konkretnych, bo to analiza tych wszystkich książek byłaby zbyt długa.
A w moim towarzystwie byłaby trudna i bolesna.
To fakt. To w momencie, kiedy autorka sama sobie zaprzecza tej stworzonej przez siebie logice, a czasem się to tam zdarza, to no mamy problem. Bo wiemy coś o świecie, jesteśmy w nim, rozumiemy to, jak to tam wszystko działa, wszystko ma sens i nagle coś nam tutaj zgrzyta. I myślimy sobie, no, czemu tak się dzieje? Nie rozumiem, co się właściwie stało? I ta wewnętrzna logika sama tworzy sobie opór.
Wiecie, że Voldemort mógł Horcruxa wsadzić do jakiejś sondy wysyłanej na Marsa?
Dobrze, nigdy, zostawmy to.
Nigdy go nie znalazł.
Nie analizujmy już tego, to jest bez sensu.
Ale czemu ja mogę cały dzień? A tak zupełnie serio, świat Harry'ego Pottera, mimo że się wykrzacza, tak jak powiedział Patryk, też jest w stanie nas bardzo dużo nauczyć. Bo jeżeli Harry Potter potrzebuje różdżki i chce rzucić zaklęcie i nie ma różdżki, jest mu bardzo przykro z tego powodu i potrzebuje różdżki, to my to rozumiemy odruchowo, bo było to budowane wcześniej. W związku z tym ty, jako magik, jeżeli potrzebujesz swojego sygnetu, żeby czarować, kiedy go zdejmiesz i sygnet zniknie z jakiegoś powodu, nie będziesz w stanie zrobić tego, co robisz. A nagle twój sygnet pojawi się w niesamowitym miejscu, masz magiczny efekt, masz zaskakujący efekt, który jest całkowicie logiczny.
mimo że pozornie bez odpowiedniego wprowadzenia logicznym by nie był. I szukanie takich inspiracji właśnie jest moim zdaniem obowiązkiem każdego magika.
Tak.
I tyle, żeby dobrze rozumieć magię.
I najważniejsze jest pytanie, dlaczego albo jak? W jaki sposób scaliłem gazetę? Nie chodzi o metodę. Chodzi o tą rzeczywistość zewnętrzną. Co przedstawiasz widzowi? Bo powiedzenie, to jest magia, to jest iluzja, oznacza, że jesteś leniwą kluchą.
Tak, trochę tak.
Nie bądź leniwą kluchą.
I inspiracji możesz szukać rzeczywiście wszędzie, bo jeśli czytujesz książki, to możesz sięgnąć do Władcy Pierścieni i wyśpiewać swoją magię.
I to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, bo fenomen Władcy Pierścieni, Tolkien nie był pierwszą osobą, która pisała o elfach i krasnoludach.
Oj nie, zdecydowanie nie.
Nawet w naszej epoce, no jak spojrzymy na gatunek Sword and Sorcery, który potem został zmieniony na Heroic Fantasy, to jego ojcem był Robert Howard, który pisał sobie te swoje opowiadanka i książki niekiedy, przynajmniej do momentu, dopóki nie
strzelił sobie z shotguna w głowę.
Tak, z dubeltówki. W samochodzie. Co musiało być zabawne. Znaczy nie dla niego. I nie dla ludzi sprzątających. W każdym razie, on również to pisał, on również stworzył ten swój świat. Tylko, że Tolkien podszedł do tego bardzo holistycznie. Zaczął od stworzenia kosmologii, od stworzenia całego systemu magii, stworzenia systemu bóstw, stworzenia ras i opisania i wymyślenia języków. W związku z tym, kiedy ludzie rzucili na to okiem, to stwierdzili, to jest wspaniałe. Jeżeli porównamy to do literacko nawet lepszych książek przyjaciela od pana Tolkiena, czyli opowieści z Narni, które literacko stoją wyżej. Przez to, że świat w opowieściach z Narni ma takie same, taką samą funkcję jak na przykład u Sapkowskiego, jest po prostu tłem opowieści, a u Tolkiena świat jest żyjącym tworem, to Tolkien po prostu wygrał. Jego książki lepiej się przyjęły. Dlatego, że zaproponował swoim czytelnikom przeżycie, w którym chodzi o coś więcej niż o kilka postaci, które biegają z patykami i mieczami po jakichś wzgórkach.
Czyli tak naprawdę zaproponował on czytelnikowi wewnętrzną logikę, która była bardzo złożona, wymagała od niego dużo, ale dzięki temu właśnie była fascynująca i pozwalała na zabawę z tą konwencją wewnętrznej logiki i tworzenia i świata, i postaci, i wydarzeń, i wszystkiego tak naprawdę obudowanego właśnie na niej.
Tak, i oczywiście ja wiem, że tutaj to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, może budzić liczne kontrowersje i rozmowy fanatyków Lewisa z fanatykami Tolkiena i jeszcze jeżeli dołożymy do tego fanatyków Howarda, Sapkowskiego, no możemy się kłócić w nieskończoność.
Możemy się zabijać w nieskończoność.
Ja dosyć lubię się kłócić o literaturę fantasy, bo jest bardzo bliska mojemu sercu, ale nie o to mi chodzi. To uproszczenia mają na celu tylko pokazania ci, co możesz osiągnąć, do czego możesz dążyć. Dlaczego ta gazeta potargana nie jest już potargana?
I możesz sięgać tutaj tak naprawdę do wszystkiego, bo jeśli czytasz książki z gatunku heroic fantasy, jak to Maciek wspomniał, to pewnie kojarzysz Davida Gemmela, u którego magia była przedstawiana, różne rodzaje magii za pomocą kolorów. Jeśli czytasz różne inne powieści, możesz trafić na odpowiedniki magii sympatycznej, czyli że podobne przedmioty muszą zachowywać się podobnie, co na przykład wykorzystywane jest w naszym prawdziwoświatowym voodoo i możesz doszukiwać się najróżniejszych systemów magii. Jeśli trafisz w pewnej serii na to, że namalowanie konkretnych symboli na powierzchni, bądź też na czyimś ciele jest w stanie zmieniać świat lub zadawać różne nieprzyjemne obrażenia jakimś pewnym istotom, to też zaczyna mieć dla ciebie sens i jesteś w stanie z tego wyciągnąć coś dla siebie.
Wyobraź sobie teraz Johna Constantina, która łączy przetrawiona, stwarzając sigil, który odpędza demony.
Dokładnie. Jeśli jesteś fanem komiksów DC i kojarzysz postać Zatany, która była w stanie zmieniać świat swoją siłą woli, ale musiała wypowiedzieć dokładnie to, czego chce, tylko że od tyłu, to też zrozumiesz, no to może być śmieszne i dla mnie zawsze trochę było, ale ma to swój sens.
Serio, jest taka postać?
Tak jest.
Od czasu Zielonej Latarni to jest chyba najgłupsze, co w życiu słyszałem.
Jest swoją drogą koleżanką Johna Constantina, o którym właśnie wspomniałeś, więc wiesz.
A John Constantine nie kojarzy się z Hellblazerem?
No to jest Hellblazer. To jest uniwersum DC.
No to w takim razie ona długo nie pożyje.
Musiałbyś poczytać te komiksy.
Bo wszyscy od Konstantina nie żyją.
To fakt, ale musiałbyś poczytać komiksy.
Swoją drogą, komiksy Hellblazer o Konstantin, to jest mój taki mały plugin, są wspaniałą nauką magii. Tak naprawdę są wspaniałą nauką magii, tej prawdziwej magii. Bo jeżeli jesteś troszeczkę leniwą kluzeczką, takim leniwym ravioli, czyli niedużą kluseczką, to możecie nie chcieć studiować starych manuskryptów, co ja w pełni rozumiem. I tutaj na pomoc nadchodzi seria Hellblazer.
Seria Hellblazer jest spoko. Moim zdaniem warto też zasięgnąć do dzieł pana Neila Gaimana, który bardzo ładnie to wszystko obrazuje. A od Neila Gaimana możemy iść jeszcze krok wyżej, do krok lepszej literatury, czyli do pana Terry'ego Pratchetta.
Gdzie magia jest jak grabie.
Gdzie magia jest jak grabie, dokładnie. Czeka w trawie, aż ktoś na nie nadepnie i będzie mogła uderzyć go w twarz.
Drugie nawiązanie do Kamila.
Hej, Kamilu, mam nadzieję, że dobrze się bawisz, słuchając tego odcinka. W każdym razie u Terry'ego Pratchetta magia w ogóle jest wszechobecna w świecie dysku. Jest bardzo mocna, może zrobić praktycznie wszystko, ale jest też naprawdę cholernie niebezpieczna. I czytając te dzieła, rozumiesz to. Wiesz, że każde wykorzystanie magii może naprawdę wyratować bohatera z wszystkiego, może też mu wszystko odebrać. I akceptujesz tę logikę i rozumiesz, co właściwie się dzieje, mimo że przyczyna ze skutkiem są całkowicie absurdalne.
Mała dygresja dodatkowo, jak już jesteśmy przy panu Pratchetcie, o którym można mówić bardzo, bardzo, bardzo wiele i zawsze będzie to będzie się dobrze rozmawiało. Środowisko magów, u którego Pratchetta jest prawie takie samo, jak środowisko magów naprawdę. Nie wiem, jak udało mu się to stworzyć, ale tak, jesteśmy kłótliwą, debilną, zjedniałą gromadą.
I najczęściej przejmujemy swoje stanowiska poprzez morderstwo. A nie, czekaj, nie, tego nie robię. Dobra, zagalopowałem się. Do niczego nigdy się nie przyznam. Maciek nie miał więcej braci, którzy byli tutaj.
Nigdy.
Więc, możesz szukać inspiracji wszędzie.
Tak. A poza tym Terry'ego Pratchetta warto naprawdę czytać. Warto czytać dobrą literaturę. Terry Pratchett ma niesamowitą zdolność do pisania ciekawych, fajnych, wspaniałych zdań. I nigdy nie zapomnę, jak jako dziecko czytałem, bodajże w Morcie było, mały chłopiec pyta śmierci, nie, śmierć pyta kucharza, śmierć to taka antropomorficzna, wiecie, czaszka, kosa, płaszcz, pyta kucharza, jak smakuje curry? Bo jest śmiercią.
Więc nie czuje smaku.
Nie ma kubków smakowych. I kucharz mu odpowiada, curry to jest tak, jakbyś ugryzł rozszerzoną do czerwoności kostkę lodu.
Jak się nad tym zastanowisz, to trochę tak jest.
Tylko, że ja ilekroć jem curry, to próbuję poczuć to, jak smakuje rozrzedzone czerwoności kostka lodu. Mimo, że Terry Pratchett pewnie to sobie tak zapisał, nawet o tym nie myśląc, to nie są jakieś badania, to w moim świecie curry musi smakować w ten sposób, więc kiedyś znajdę odpowiednie curry.
Dokładnie tak. I nie musisz zamykać się na książkach, bo jeśli nie lubisz czytać, to przede wszystkim zastanów się nad swoimi wyborami życiowymi, bo prawdopodobnie idziesz w swoją stronę. Ale jeśli nie lubisz czytać, to dużo magii znajdziesz w filmach. Jeszcze więcej magii znajdziesz w grach komputerowych.
Albo grach papierowych.
Grach papierowych.
Jak Dungeons and Dragons, gdzie systemy magii są opisane na dziesiątki książek tak typowo dla magów.
Tak, tam masz zazwyczaj to bardzo fajnie opisane.
I tam masz też ciekawą jeszcze zależność, bo w systemach magii fantasy, to się pojawia już też w heroic fantasy, masz rozdzielenie pomiędzy magią kapłańską, a magią magową. Ale są jeszcze zaklęcia, jest druidzi, nieważne. W każdym razie tam pojawia się też ciekawe rozdzielenie pomiędzy magią dawaną od istot zewnętrznych, a magią, która jest w świecie i ty ją badasz. I magia kapłańska jest łaską, a magia magowska jest wiedzą. I samo to rozdzielenie może ci pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta gazeta nie jest już potargana.
Tak. I zrozumienie tego bardzo ułatwi ci projektowanie tego właśnie, czy scalania gazety, czy teleportacji monety, czy przenoszenia karty na górę talii.
Tak, oczywiście odradzamy tutaj zakładanie własnych kultów religijnych, bo jeżeli wykorzystasz magię i nasze podcasty do stworzenia kultu religijnego jakiejś sekty, to zanim zdążysz wypić wybielacz, będę u ciebie.
Tak, znajdziemy cię i wybielacza będzie wyglądało jako miła alternatywa. W każdym razie możesz czerpać jeszcze z komiksów, z gier planszowych, gier karcianych, czegokolwiek, wszystkiego tak naprawdę, gdziekolwiek występuje magia. Możesz nawet czerpać z poezji.
Albo nawet z rozmowy ze swoją babcią.
Albo oglądając obrazy w muzeum.
Zapytaj babci o rytuał przelewania jajka. Prawdopodobnie usłyszysz parę ciekawych historii.
Tak, albo zastanów się następny raz, jak będziesz miał na ulicy matkę z dzieckiem w wózku, czemu do cholery ona ma czerwoną wstążkę zawiązaną.
No to jest akurat proste, żeby nie rzucił uroku, no hej.
Dokładnie, albo czemu ktoś czasem przeciera swoją brudną bielizną dziecku twarz? Fuj. Tak, to też się dzieje i jest to bardziej powszechne niż chciałbym, żeby tak było, ale jest to dosyć znany w Polsce rytuał.
Tak, no myślenie magiczne, należy mu się odcinek, kiedyś go dostanie.
Tak, w każdym razie szukaj tych absurdalnych elementów dookoła, bo jest tego naprawdę dużo. I każdy z nich może dać ci sugestie, inspiracje, tą iskrę, która popchnie cię w dobrą stronę, żeby wymyślić coś naprawdę ciekawego do swojego własnego pokazu.
Szukaj sensu, zadawaj pytania i pamiętaj, że nawet jeżeli tego nie robisz, twoi widzowie to robią.
Tak, i tutaj musimy to podsumować dosyć konkretnie, bo czy tego chcesz, czy nie, twój system magii jakiś istnieje dla widzów. Oni zawsze będą doszukiwali się sensu i logiki w tym, co ty właściwie wyczyniasz tam na tej scenie, czy tuż przed nimi.
Jeżeli jesteś leniwą kluchą, będzie to coś tak głupiego jak twoja ręka jest szybsza niż oko, po prostu szybko rusza rękami, albo no ty dużo ćwiczyłeś i umiesz takie sekretne ruchy, których nie widać, nawet jeżeli na nie patrzę.
Tak. I to rzeczywiście często jest wynik właśnie lenistwa i to lenistwa takiego myślowego, bo nie chciało ci się wykombinować nic lepszego. I nie pozwalaj też widzom iść w którąkolwiek stronę z tymi swoimi zastanowieniami, bo twój pokaz za każdym razem będzie chaotyczny, będzie konfundujący dla nich i tak naprawdę nigdy nie będziesz w stanie dobrze skontrolować tego, o czym będą myśleli twoi widzowie i z jaką myślą odejdą po twoim pokazie, a w końcu chcemy wywoływać w nich konkretne emocje i musimy dążyć do tego, żeby być w tym coraz lepsi. Więc postaraj się samemu sobie stworzyć jakiś ten system magii i się go trzymać. Nie, że musisz się go trzymać cały czas przez całe życie, a po jednej decyzji. Trzymaj się go po prostu w ramach konkretnego pokazu, żeby nie tworzyć ludziom kociokwiku w głowach i żeby obraz, z którym odejdą od ciebie, był jak najbardziej sensowny i ładny.
Tak, nie to co Patryk powiedział, żebyś nie wymyślał sobie tego od teraz już zawsze. Wszystko, co będą widzowie widzieli, będzie iluzją fenomenu efemeryczności. To znaczy, Pedy mówił, że to się nie dzieje naprawdę, mimo że się dzieje naprawdę. Tego typu zobowiązania są głupie i ograniczające. I chyba, że długo już siedzisz w magii i tworzysz konkretne programy biletowane, które zamykasz do puszki i będziesz je po prostu grał. Darren Brown zrobił to, co zrobił w momencie, kiedy tak już musiał skonstytuować swoją postać. Ty prawdopodobnie nie planujesz teraz wydać serii programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym.
A jeśli planujesz, to gratulujemy.
I przemyśl sprawę, nie bądź leniwą kluchą. I żegnając się z wami, zostawię was z pytaniem.
Zabrzmiało groźnie. Dawaj.
Dlaczego ta gazeta już nie jest potargana, skoro była potargana?
Wracając do studia, chciałbym tylko tak przypomnieć, że mieliśmy już tutaj taki podcast, taki odcinek, prawda, gdzie mówiliśmy o tym szukaniu wzorców, tych zależności, o tym, że każdy człowiek próbuje szukać jakiegoś sensu. Teraz wchodzimy głęboko, że każdy człowiek próbuje szukać sensu i przyczynowości, że coś się dzieje przez coś i przez to też powstają przesądy. Tak jak tutaj właśnie mieliśmy pewien odcinek w tym temacie. No i właśnie, i gdzieś jakby szukamy tego sensu i ta logika musi być zachowana. Więc teraz myślę, że w świecie magicznym już bardziej będziecie w stanie dostrzegać, co się gryzie, co pasuje do, na przykład do danego magika. A jeśli jesteście magikami, może zrozumiecie właśnie, jaki świat kreujecie dla swoich widzów, co w nim pasuje, czy coś się gryzie i może pozwoli wam to po prostu poprawić wasze pokazy. W tym momencie dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie odcinka. Chciałbym przypomnieć, że podcast ten powstaje dzięki wsparciu naszych patronów projektu IMP. Jeśli nie wiecie, czym jest IMP, zapraszam was serdecznie na Patronite. Wyszukajcie tam Teatr Złudzeń. Jesteśmy grupą, która od ponad 3 lat publikuje w Polsce jedyny magazyn o iluzji. Mamy swoją grupę wspierających nas osób. Jeśli chcesz być jednym z nich, jednym z naszych patronów, Zapraszamy Cię, byś tam na Patronite kliknął, taki tam donate, coś tam jest w opisie szczegółowo. Będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ale to tylko jeśli jesteście magikami, jeśli nie zajmujecie się iluzją i nie jesteście skłonni wydać milionów monet na różne dziwne, magiczne rekwizyty i... To znaczy nie, tak naprawdę nie ma żadnych rekwizytów, to jest prawdziwa magia oczywiście, ale jeśli... na karty nie jesteście w stanie tyle wydać, i na różne ładne, że tak powiem, różdżki i tego typu rzeczy, to po prostu polećcie ten podcast komuś, komu się może on spodobać. Dzięki serdeczne i do usłyszenia już za tydzień. Cześć.